Szczęść Boże wszystkim Państwu. Szczęść Witam Boże. Bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, siebie z tej melodii na początku przypomnę, że to jest pieśń do Maryi, gdy trwoga nas ogarnie, Matko, wspomóż nas. To tak, jakoś tak mi pomaga zawsze w zaczęciu audycji, ta świadomość, że Matka wspomaga. Drodzy Państwo, dzisiaj witam w audycji dla chorych w Radiu Maryja. No, powinnam odwrotnie powiedzieć, w Radiu Maryja, w audycji dla chorych. Witam gościa, ksiądz Andrzej Dziedziul, dyrektor hospicjum domowego Warszawa, Praga. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, dyrektor i kapelan.
Ach, dyrektor i kapelan. Hospicjum domowego, tak?
Hospicjum domowego. Kapelan ważniejszy od dyrektora.
No, to się okaże w trakcie audycji, czy ta funkcja dyrektorska nie jest tu czasami, no, nie powiem bardziej ważna, ale czy jest, no, tak istotna, że bez tej funkcji to ani rusz dalej. Tak się zastanawiałam, drodzy Państwo, idąc do radia, jak rozpocząć tę audycję, pomyślałam sobie, że kiedy mówimy, bo będziemy mówić o hospicjum, kiedy mówimy, używamy tego pojęcia hospicjum, to z jednej strony odczuwamy jakiś niepokój, czasami lęk, a z drugiej strony, szczególnie osoby, które zetknęły się już z hospicjum, z drugiej strony czujemy wdzięczność i takie poczucie, że dobrze, że jest taka instytucja, w której osoby terminalnie chore albo onkologicznie chore, nie wiem jakie pojęcie jest właściwsze, której te osoby zyskują poczucie takiej godności, przeżywają swoją chorobę w sposób tak, jak się powinien człowiek właściwie przeżywać w otoczeniu bliskich osób, w otoczeniu fachowców, którzy mają odpowiednią postawę. I najogólniej mówiąc, w poczuciu bezpieczeństwa. Ksiądz tutaj od bardzo wielu lat prowadzi hospicjum domowe. Proszę może najpierw przybliżyć troszeczkę to hospicjum, którym ksiądz kieruje. No właśnie, hospicjum Warszawa, Praga.
Znaczy, jestem dumny z mojej grupy przyjaciół, która pracuje jako pracownicy, wolontariusze. Chyba mamy, jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych zespołów lekarskich w Polsce. To jest bardzo ważne, dlatego że od wiedzy, ale także od serca zależy to, czy chorych potrafi nie tylko zaleczyć objawowo, ale także dać im nadzieję. Oczywiście hospicja są różne. To myślenie wolnorynkowe weszło w służbę zdrowia, o czym będziemy mówili także w niektórych hospicjach. W każdym razie mamy średnio około 400 chorych, około 100 osób umiera w ciągu wakacji. To jest jeden z cudów, że przeżyliśmy, mieliśmy 20-kilka% chorych ponad limity i ponad nasze możliwości. To jest to cud, dlatego że wiele instytucji zdrowotnych ogranicza przyjęcia ze względu na urlopy. To jest także ten cud serc pracowników, którzy ponad siły opiekują się swoimi
potrzebującymi. Czyli mówiąc o tych możliwościach, ksiądz ma na uwadze możliwości ludzkie, czy też możliwości finansowe.
I finansowe, i ludzkie. Mm-hmm. Jedno z drugim jest związane. To tak jakby ktoś nagle miał, rodzina mu się zwiększyła
o 20%. Mm-hmm. A budżet ten sam,
nawet coraz mniejszy, wiadomo, mm-hmm, inflacja i tak dalej. Ale to jest właśnie tajemnica sukcesu, nie tylko niesienia nadziei, ale także zaleczania wielu chorych. Niestety prywatyzacja służby zdrowia prowadzi, że chorzy są coraz bardziej traktowani jako przedmioty i gorzej leczeni, więc coraz więcej chorych zaleczamy na długie miesiące. Z hospicjum przerzucamy do jednostki drugiej, jaką jest poradnia, gdzie nie trzeba często jeździć. No i to się dzieje i coraz częściej. To nie jest tylko powód do radości, ale smutku, że służbie zdrowia, nie ma właściwie służby zdrowia już teraz są podmioty lecznicze, przedsiębiorstwa lecznicze, są usługi, procedury, że ten człowiek gdzieś się gubi i wielu nas chwali, mówią, że po raz pierwszy ktoś się potraktował jako człowieka. To nie znaczy, gdzie indziej nie są ludzcy lekarze, pielęgniarki, ale no, dzieje się tak, że coraz bardziej te mechanizmy, naciski, żeby...
Że one wymuszają niejako tego rodzaju traktowanie
żeby
człowieka.
To wszystko było tak jak najszybciej, żeby chorzy nam nie przeszkadzali dodatkowo. Te problemy z wypisywaniem recept, kiedy lekarz nie może do końca posługiwać się wiedzą swoją medyczną, ale musi uwzględniać procedury zapisane, czasem przestarzałe, w charakterystykach leku. W każdym razie udaje się nam pracować z osieroconymi. Udało się po raz kolejny zorganizować kolonie dla dzieci osieroconych, wdów, wdowców. Też wydawało się, że nie da. To w każdym razie pracujemy od spłynięcia pieniążków z 1%, bo oczywiście NFZ nam daje, że te miesiące są takie bezpieczniejsze. A potem tak patrzymy, jak to zrobić, jak to oszczędzać, nie kosztem chorego, ale jakoś tak inaczej, jak to zrobić, żeby nie odrzucić nikomu. To jest jedno z naszych powodów do chluby, że jesteśmy jedną z nielicznych instytucji, także i hospicjów, które do tej pory nie mają kolejki oczekujących. Sam się wiele razy załamuję i myślę, Panie Boże, czy to jeszcze damy radę wytrzymać, bo to jest tak, ze strony pacjentów jest pięknie, że w ciągu 2-3 dni umawiamy się z nimi, oni nawet mają pretensje czasem, że to nie da pora. W innych hospicjach domowych muszą czekać 2-3 tygodnie, miesiąc. Oczywiście większość z nich nie dożywa. Nie dlatego, że tam są nieludzcy, ale dlatego, że mówią, nie dajemy rady. Nam się do tej pory to udaje. Oczywiście chciałoby się, żeby wszystkich bardziej dopieścić. Czasem się gubimy w tych ilościach. Czasem coś się gdzieś źle zapisze, przekaże. Ale generalnie biorąc, naszą intencją jest, żeby na prawej stronie Wisły tych, którzy mogą być przyjęci, chcą być przyjęci do hospicjów, żeby nie odrzucać.
Proszę księdza, powiedzmy, jaka jest może struktura tej pomocy, od czego zaczynacie, jak to jest, skąd się dowiadujecie o tym, to może to pytanie, jak ksiądz na nie odpowie, to może pobudzić więcej jeszcze osób może do zgłaszania się do hospicjum, ale to chyba jest ważne, żeby osoby, które albo bliscy, czy nawet sąsiedzi, którzy się jakoś tak opiekują jakimś sąsiadem, który został wypisany ze szpitala i są w totalnej bezradności, żeby wiedzieli, co robić.
Coraz bardziej rzeczywiście tak. Są bezradni,
bo często
czasem
mamy
bez recept,
takie
bez
sygnały,
wskazań,
nawet
oczywiście,
tak.
Niestety.
Tutaj nawet do radia, czasami po audycjach są takie telefony, że wychodzi moja sąsiadka zupełnie bezradna, nie poruszająca się, co ja mam zrobić.
Znaczy hospicja według prawa zajmują się chorymi w stanie schyłkowym o te ostatnie miesiące, szczególnie choroby nowotworowe, SLA, jeszcze jest kilka innych chorych. Jest dyskusja, żeby te spektrum chorób było większe, bo rzeczywiście niektóre choroby są w tym ostatnim stadium w dość podobnym przebiegu, gdzie się pojawiają różne objawy i rzeczywiście byłoby dobrze, ale kto to da radę to objąć?
No ale przy dzisiejszym stanie społeczeństwa starzejącego się,
zgadza się.
To jaka jest możliwość, żeby jedynie hospicjum to
zgadza
zaraziło wszystkie?
Zgadza się. Są różne rodzaje chorób, które teoretycznie mogą być wsparte. Jeżeli jest jakiś heroiczny lekarz po OZ-cie, czy pielęgniarka, która to potrafi ogarnąć, jakaś bardziej skuteczna pielęgniarska opieka długoterminowa, która potrafi nawiązać kontakt z lekarzem, to jakoś to idzie. W wielu miejscach Ci chorzy są z udarami, z Alzheimerami, podobne choroby przewlekle, powoli postępują. Niestety są zostawieni
sami sobie. Więc zgłaszane są osoby do hospicjum.
Tak, trzeba mieć skierowanie formalnie. Chociaż my mamy ten margines chorych, nieubezpieczonych także. Mhm. To też jest jedna z tych cech organizacji pozarządowych, że są otwarte charytatywnie. I zgłaszają sami chorzy, najczęściej rodziny. Jeżeli się ceni taką jednostkę, tak jak nas cenią, to w szpitalach, w przychodniach często o nas mówią ci, którzy chcą chorego potraktować bardziej normalnie. I mamy lekarzy, pielęgniarki, jak potrzeba, to i psycholog, fizjoterapeuta, jest pracownik socjalny, chociaż...
Docieracie do środowiska tak zwanego, tak? Do mieszkania osoby chorej.
Jedziemy, tak, pierwsza wizyta, potem ustawia się następne wizyty. Mamy sprzęt i bardzo dużo sprzętu dzięki miastu Warszawa. Mamy bardzo dobry sprzęt. Psuje się.
Ale co to znaczy? Wypożyczacie ten sprzęt?
Wypożyczamy ten sprzęt do domów. Łóżka, koncentratory tlenu, podnośniki różne, wózki inwalidzkie. Nawet mamy takie podnośniki do wanny, podnośniki do podnoszenia chorego. Jakoś tak nie zawsze są wykorzystane, bo się niektórzy boją to używać. Ale jest i niektórzy z tego korzystają, więc mają bardziej zabezpieczone kręgosłupy, EKG przenośne, USG taki mniej dokładny wprawdzie, no bo wiadomo, ale pomagający, żeby takie ogólne rozeznanie w domu pacjenta mogło być przeprowadzone. No przede wszystkim staramy się też i edukować rodzinę. To jest też nowość hospicjum, to o tym często mówimy. Nie tylko chory jest osobą, z którą trzeba rozmawiać, ale także rodzina, która najwięcej może zrobić, bo ona jest najczęściej, czy otoczenie, które jest sąsiedzi, jeżeli ktoś jest samotny, wspomóc i w czasie choroby i potem po śmierci, jeżeli tego też potrzebują.
Ksiądz powiedział na początku naszego spotkania, że jest kapelanem, że to taka priorytetowa tutaj funkcja. Czy właśnie ksiądz również jako, będąc dyrektorem, czy ksiądz mając mnóstwo obowiązków, czy ksiądz również dociera do tych środowisk?
Znaczy dociera niestety i jest to mój ból serca w dużo mniejszym zakresie. 100 nowych chorych miesięcznie. Część z nich umrze, zanim się do nich zadzwoni. Do każdego trzeba zadzwonić. Jest współrad, który od czasu do czasu pomaga, chociaż miał operacje, urazy. To jest armia ludzi, same ustawienie wizyt u tych nowych chorych. Kiedyś udawało się, że do wszystkich raz w miesiącu się trafiało. Teraz najpierw właśnie tych pierwszorazowych, potem według wezwań, szczególnie koleżeństwa, które czuwa nad tym. Bo moja posługa to jest inna. Ja nie jestem samotnym kapelanem. Większość współpracowników czuje ten aspekt duchowy, zresztą widzi efekty, więc my wspólnie troszczymy się. Oczywiście odwiedzenie 400 chorych, kiedy walczy się w sprawach prawnych, kiedy mamy szkolenia, właśnie zaczynamy szkolenie dla młodzieży, kolejne szkolenie dla wolontariuszy, w październiku to spotkania w szkołach, szkolenie dla więźniów. To jest ogromny wysiłek, ale zarazem ta determinacja, że te rzeczy musimy robić nie tylko pod kątem hospicjum, ale żeby ludzie w pogarszającej się służbie zdrowia mogli skorzystać z naszej wiedzy, doświadczenia, żeby jak trzeba mogli sobie przynajmniej częściowo sami poradzić.
Czy to też nie chodzi, i tak mi się wydaje, że chodzi o to, żeby pokazać, kim jest właściwie człowiek, prawda?
Po wielu miesiącach walki o zmianę ustawy, ta ustawa została podpisana 2 dni przed końcem dostosowawczym i dzięki temu organizacje pozarządowe nie zniknęły. Niektórzy myśleli sobie, jakoś to będzie.
A proszę powiedzieć dokładniej o tej ustawie, bo
to znaczy,
dla księdza jest to oczywiste,
tak.
Dla radiosłuchaczy.
15 kwietnia 2011 roku została podpisana ustawa, która weszła 1 lipca 2011 roku, w której jest sformułowanie, które częściowo zostało zmienione, które mówi, że zasadniczo opieka zdrowotna jest opieką w sensie działalności gospodarczej, w sensie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z tym ta ustawa nie dopuszczała jakiegokolwiek innego działania, które by nie było poddane mechanizmom rynkowym, czyli pracy dla zysków. Do tej pory...
Ale jak to się przekładało na praktykę hospicyjną?
Znaczy, przez rok był czas dostosowawczy. I już w czerwcu tego roku, przed końcem, kiedy już była szansa, że może się uda zmienić, niektóre NFZ-y napisały pisma, że jeżeli ktoś nie zaczął działać jako jednostka gospodarcza, zostanie z nim rozwiązana umowa. Zapewne gdyby wszystkie organizacje przestały działać, gdy zrobiłby się larum, oczywiście część by padło, ustawę by prędzej czy później pewnie zmieniono, ale organizacje pozarządowe nie mogą, tak jak szpitale, zaciągać długów, pożyczki, no bo chyba, że ktoś tam ze swojego pożyczy. I ta nowelizacja ustawy szła w dwóch kierunkach, żeby sobie poradzić z tymi obowiązkowymi ubezpieczeniami szpitali i także, żeby pomóc organizacjom pozarządowym, hospicjom przede wszystkim, ale nie tylko, bo to Caritas, to są tysiące chorych, żeby umożliwić działanie według statutu, żeby mogli pracować także charytatywnie. Tamta ustawa zabraniała działalności charytatywnej. Na szczęście świadectwo pracy hospicjów, Caritasu jest takie, że poza Palikotem, który mówił, że to jest pranie brudnych pieniędzy i oni się wstrzymali, i niezrzeszonym, który protestował i głosował przeciwko nowelizacji, wszystkie partie, także Zieleni, Czerwoni, Fioletowi.
Ale tak sobie myślę, że to nawet nie trzeba się z tego cieszyć, bo to było tak nielogiczne i takie nieludzkie, że to aż niewyobrażalne. No.
Znaczy wiele rzeczy jest poddanych myśleniu. To myślenie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tak, ogarnia Europę i Stany Zjednoczone, że mechanizmy rynkowe same z siebie są w stanie wszystko uporządkować, że nawet w ruchu hospicyjnym niektórzy powtarzali to, co w ministerstwie się mówi, no, że musi być konkurencja, żeby sprawdzić, kto lepiej pracuje. Ci, którzy gorzej pracują, bez tych, bez wsparcia społeczeństwa, no jak zginą, no to, to takie są koleje losu. Niektórzy mówią, zginą szpitale, no to źle pracowały, źle się rządziły. Oczywiście jest marnotrawstwo i tak dalej, ale kiedy ustawi się, że człowiek jest nosicielem choroby, która ma przynosić zysk, to dzieją się horrendalne rzeczy. Ci, którzy się dostosowali do tego, to wiedzą, jakie choroby leczyć. Niektóre operacje się zwiększyły z tego powodu, że one są opłacalne.
Tak.
Nie zawsze, kiedy jest do końca konieczność, bo one są opłacalne. Wielu lekarzy, pielęgniarek, wielu dyrektorów weszło w to myślenie. Bo kiedy prawo mówi, wszystko ma służyć zyskowi, to my się zmieniamy. Jan Paweł, poprzedni papieże, nasz kardynał Wyszyński mówi, od koncepcji człowieka, od antropologii, od przyjęcia, czy my widzimy człowieka, zależą kolejne rozwiązania. Inaczej to nawet i katolicy czasem, i partie opozycyjne mówią, zmieńmy strukturę. Może nie będzie NFZ, tylko będzie znowu kasy chore, a może decentralizacja. Ale jeżeli mechanizmy pozostają i pozostaje choroba, która jest tylko ważna, najlepiej mimo praw pacjenta z pacjentem by nie rozmawiać. Są szpitale w Europie, gdzie lekarz nie widzi pacjenta. O, po co? Jeżeli on się zajmuje chorobą, to po co będzie mu tam ktoś marudził?
No tak. Dodatkowe emocje przeszkadzają w widzeniu takim realnym sprawie.
Ja to nie mówię, że to są źli ludzie, ale pewien sposób działania, myślenia powoduje, że wielu wierzy, że się nie da inaczej. No, trzeba może strukturę jakąś zmienić, politycy szukają.
Tak, teraz mi się skojarzyło, jak ksiądz mówił, że w encyklice Evangelium Vitae są takie zdania i szczególnie takie zdanie, kiedy papież mówi, że tak się bardzo, papież Jan Paweł II, że tak bardzo się chlubimy prawami, które dajemy ludziom, prawda? I w imię tych praw, jak gdyby obok tych praw, wprowadzamy prawa, które jak gdyby niweczą to wszystko.
Tak, to jest przykładem dla mnie osobiście, to jest możliwość skarżenia lekarzy. No jak nie ma rozwiązań dla człowieka, no to no, możecie lekarza oskarżyć. Jeżeli chcecie mieć prawa, no to podpisujcie kolejne blankiety upoważnienia, dostęp na dokumentację, kto może być informowany, kolejne papiery. Niby słuszne, no bo chodzi o to, żeby wiedzieć, kto może się dopytywać, kto się nie może dopytywać.
Ostatnio mam takie doświadczenie, kiedy też
ale
trzeba
ile cierpień
tak?
Płynie z tego, że ktoś z chorych no, jest słaby, nie myśli o tym.
Oczywiście, tak.
I to, kiedy gubi się człowieka, mnożą się procedury, które mają służyć jemu, że on ma prawo do czasu, do dokumentacji, że trzeba zapisać, co się z nim robiło, rzeczy istotne i rzeczy zupełnie nieistotne. I kto chodzi do lekarza, to wie, że lekarz, jak ma 15 minut na pacjenta, to 12 minut pisze, bo musi pisać, bo człowiek jest zagubiony.
Tak, i często ubolewając przy pacjencie, ubolewając, że musi, że nie bardzo może, bo tu ma taką stertę.
Bo go zaraz ukarzą.
Tak, oczywiście.
Dlatego z grupą naukowców, z którą działaliśmy, wybitnych naukowców, na przykład profesor Marek Szydło, on komentarz na etapie konsultacji przygotował, w którym wykazał, że ta ustawa była przed przyjęciem niezgodna z konstytucją.
No bo trzeba powiedzieć, że to, że doszło do zmiany, to była olbrzymia praca.
Olbrzymia praca, która wydawała się, że jest bezskuteczna, bo ja jestem no, zwyczajny człowiek, ale jeżeli autorytety pokazują, że to jest niezgodne z prawem, że nie są prawdziwe te dowodzenia, że to trzeba coś z tym zrobić. I to jest wiedza obiektywna, że jest złe porównywanie działalności gospodarczej w Europie, inaczej przyjmowane do Polski. W Polsce jest kilka definicji działalności gospodarczej. Ja się tego trochę nauczyłem. I wielu tego w ogóle oczywiście nie wnika w to i wtedy jest zamieszanie pojęciowe i nawet wielu prawników, które nie weszło w te głębi, bo żeby coś takiego ruszyć, to trzeba być na tyle zdolnym do ogromnej pracy, żeby być interdyscyplinarnym, co jest prawie niemożliwe. Tych wielu, profesor Izdebski, który współtworzył ustawę o działalności pożytku i wolontariacie i wielu innych naukowców, pomagało nam zrozumieć, że to nie może być tak. I rozumieli i rozumieją, że trzeba iść dalej, że chociaż dano nam jakby wyjątek, że wszystko jest nadal jakby działalnością gospodarczą, ale organizacje pozarządowe mogą swobodnie działać, że to nie zabezpieczy na przyszłość, a poza tym to ujawniło słabość podstaw, które muszą prowadzić do złych rozwiązań, które muszą prowadzić do złych rozwiązań, bo to jest tak, jakby ktoś mówi o sąsiedzie, a że to nie jest sąsiad, to jest ciemnawa skóra, to są czarne włosy i to nic więcej, to bo to my widzimy. No to po co rozmawiać? No, wiemy, że to jest, żeby to odhaczyć, że czarna, czy taka skóra i takie ciemne włosy wchodzą, wychodzą. Po co rozmawiać, tracić czas? To zmienia to myślenie. każdym razie 23 października na uczelni Łazalskiego naukowcy i z UJ-u, i z KUL-u, i z Uniwersytetu Warszawskiego spotkają się, żeby pokazać, że to, co jest zapisane w Konstytucji, że ochrona zdrowia jest nadal zapisana i człowiekowi się to należy. Oczywiście my nie dyskutujemy, czy są fundusze, czy nie są, ale praktyka pokazuje, że kiedy się właściwie ustawi wszystko, to zawsze przynajmniej niektórzy znajdą dodatkową motywację, żeby jakby wbrew przepisom ogarnąć troską więcej chorych i skuteczniej. Żeby zrobić rzeczy, działania, które są uciążliwe, które ich za które nie dostaną pieniędzy. Bo za rozmowę z pacjentem dodatkową lekarz nie dostanie pieniędzy.
Tak,
za,
to wymierzyć?
Za uśmiech,
tak,
za trzymanie za rękę, za to, żeby
są to takie
przytulić.
Niewymierne,
kiedy ktoś
rzeczy.
Z rozpaczy zaczyna płakać, ale tacy chorzy, których my tak traktujemy, oni poczują się kochani i część
i
objawów...
I to jest konkret. I część, mimo tej niewymierności to jest
część,
konkret.
Tak, bo to są konkretne także skutki somatyczne i psychiczne. Niby to jest zrozumiałe, ale kultura nasza gdzieś to zagubiła. To się nie da opisać procedurami. Tego się nie odhacza w sprawozdaniach do NFZ-u i przy tych wszystkich różnych kontrolach. I niestety jest tak, że czasem my mieliśmy jakieś kary, no bo jak się rozmawia z chorym, to się jakiś podpis zapomni, to różne rzeczy, no bo tu jest człowiek. Kiedy człowiek dba, żeby a nuż mnie nie ukarali, zajmuje się papierami i to w każdej dziedzinie. W dziedzinie służby zdrowia jest to wtedy szczególnie przerażające, zmieniające mentalność, powodujące bezradność jednych, przystosowanie się innych, którzy...
Tak, inne akcenty są.
Inne
tak.
akcenty.
Do kogo ta sesja jest skierowana?
Znaczy ona
kogo
jest
zapraszacie?
Znaczy przede wszystkim tych, którzy mogą w tej dziedzinie coś zrobić. Do mediów, do różnych decydentów, do tych, którzy są politykami z różnych partii, ale którzy są przejęci. Jest taka dość taka ciekawa grupa parlamentarna z różnych opcji parlamentarnych, która jest pod kątem organizacji pozarządowych. W każdym razie są pewne takie zwiastuny, że niektórzy jakby ponad partiami chcą myśleć o dobru. W każdym razie dla tych, którzy te trudne zagadnienia, bo to nie wszyscy może to zrozumieją, tu nie chodzi o jakiś wiec, o takie poparcie, jak to wczoraj było, bo tu chodzi o tych, którzy są w stanie zrozumieć i coś konkretnego w tej dziedzinie
wnieść.
Tak. To wymaga oczywiście ogromnej pracy.
Przypomnijmy jeszcze, kiedy jest ta sesja.
To jest
23
października na uczelni Łazarskiego.
Co to jest uczelnia Łazarskiego?
Jest to uczelnia prywatna w Warszawie. Zapisanie, znaczy udział jest bezpłatny. Wymaga zapisania na stronie www.spotkania.lazarski.pl/ i łącznie organizacje pozytku publicznego.
Tak. Drodzy Państwo, jest godzina 10:38. Już oddamy głos Państwu. Ja bardzo dziękuję gościowi, który dzisiaj uczestniczy w audycji dla chorych, księdzu dyrektorowi Hospicjum Domowego Warszawa-Praga, księdzu Andrzejowi Dziedzilowi. Jak Państwo słyszeli, problemów przy okazji działania hospicjum jest bardzo dużo, a wydawałoby nam się, że chodzi przede wszystkim o ten właściwy stosunek do człowieka.
Ale właściwy stosunek to powoduje, że człowiek myśli, jak dać leki, których niektórzy nie mogą wykupić, jak dać pościel, jak dać żywność. Cała masa dziedzin, o których nikt nie myśli. Chorzy, niektórzy będą chorować dlatego, że nie mają pieniędzy na leki, nie mają jedzenia. My o wiele rzeczy staramy się, na ile możemy. choćby drobiazgi, żeby ktoś miał i te leki, i jedzenie, i pościel.
Czy hospicjum jeszcze takie, zanim tak skojarzyło mi się, bo mam przed audycją księdza mówiłam, mam w tej chwili takie doświadczenie też, że jakaś bliska mi osoba też może słucha, to pozdrawiam ją, może słucha tej audycji, po leczeniu szpitalnym jest w domu i też chciałby się zapewnić wiele takich rzeczy, które są oczywiste, właściwe jedzenie, no oczywiście opiekę medyczną, lekarstwa. Ciekawa jestem, czy w tym może wspomóc hospicjum, w tym takim, takiej opiece, może wspomóc, nie wiem, ośrodek opiekuna społecznego, czy jakaś współpraca jest, jak to jest?
Wprawdzie, jak to kiedyś ministerstwo do jednego hospicjum napisało, że wyrazem niegospodarności jest posiadanie kapelana, który opłacany, i pracownika socjalnego. My pracownika socjalnego jako wyraz niegospodarności mamy, który dobrze współpracuje z centrami opieki. Mamy wolontariuszy. Z tym, że z wolontariuszami w Warszawie to jest tak, że wielu ciężko, długo pracuje, studiuje. Także no jest czasem dość trudno. Niektórzy się zniechęcają, bo jest ten lęk w Warszawie duży. My robimy, tak jak powiedziałam, te szkolenia różne.
No właśnie. Społeczeństwo coraz bardziej będzie wymagało.
Tak. To już tysiące razy mówiłem. Leczymy odleżyny poszpitalne, bo mało kto nauczy rodzinę przewracania, pielęgnacji. W XXI wieku w Warszawie odleżyny są codziennością, a nie powinny być. Dodatkowe cierpienie.
Cierpienie, które trudno zniwelować, bo to nie jest takie proste, że się da tabletkę i znikną odleżenie.
A poza tym proste zabiegi, to zadbanie o wypróżnienie. Iluś chorych umiera z powodu nieleczonych zaparć. Zaparcie to brak jedzenia, to są wymioty, to są bóle, zatrzymanie jelit.
Perystaltyki, tak. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z księdzem dyrektorem Andrzejem Dziedziulem, Marianinem. Trzeba podkreślić.
Tak jest.
Nasze telefony 655 23 55 i 655 23 56. Polska Północna i Południowa, to Państwo wiedzą przecież doskonale. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy 011-48-56, a to dla słuchaczy zza oceanu. Oczekujemy, że Państwo się włączą w nasze rozmowy.
Ja jeszcze tylko dopowiem, że na naszej stronie internetowej można zapoznać się z niektórymi ważniejszymi dokumentami wypracowanymi, bo to jest ogrom dokumentów, które dotyczące właśnie nowelizacji ustawy. Część z nich jest aktualna. Właśnie te opinie tych profesorów, mecenasów. Nasza strona www.hospicjum-domowe.waw.pl. Jak ktoś ma internet, wpisze hospicjum domowe, to w większości może. Jest taka zakładka ustawa o działalności leczniczej. Tam tych, którzy właśnie chcieliby bardziej to zrozumieć, a mają zacięcie, zapraszam, żeby zapoznać się z dokumentami.
Żeby może włączyć się, bo to przecież potrzebujecie sztabu ludzi, fachowców, którzy by, prawda?
Znaczy jest trochę tak, że wielu ludzi nie ma siły, i czasem i kompetencji, i cierpliwości, żeby czytać, wnikać, uczyć się. No, są potrzebni tacy, którzy stracą czas na takie rzeczy.
No tak, dzięki bardzo.
Może się uda z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj z nami w audycji jest oczywiście ojciec Jan Król. Nie powitam jakoś ojca oficjalnie, ale teraz witam, bardzo się cieszę. Nie wiem, czy są telefony.
Pani Basiu, zaraz telefony będą.
Ale może oddech muzyczny troszkę, nie?
Ten sygnał jest w tamtej ramówce, co była przedtem, jak było 13, i dlatego nie mogę znaleźć.
Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zakrzywnica.
Teraz
Krystyna Zakolic, mała miejscowość. Znamienne słowa, które ostatnio uderzyły w tej audycji, teraz usłyszałam. Leczenie odleżyn poszpitalnych. No właśnie, sytuacja w naszych szpitalach. No więc moje pytanie na przykład, jak jest z wolontariatem? Słyszałam, że teraz są jakieś utrudnienia, czy na przykład w naszych okolicach, jak ja miałam bliskiego, nie ma wolontariuszy w szpitalach. I jeżeli tak już źle jest w tych szpitalach, no nie jest dobrze w naszych, z opieką nad osobą, która tak leży, którą trzeba pielęgnować, obracać. Jeżeli nie ma wolontariusza, to wiadomo, że pielęgniarki sobie nie radzą.
Jest coraz mniej pielęgniarek zresztą.
Oczywiście, są pielęgniarki zwalniane, ale generalnie no, trzeba się uczyć i pamiętać, że chorych trzeba przewracać.
Prawnie na przykład mogą chodzić wolontariusze do szpitala, bo spotkałam się ja osobiście z taką sytuacją, że no niby nawet jak rodzina przychodzi, to zgadzają się, ale też robi zamieszanie ta rodzina w szpitalu, jakby chcieli zaangażować się sami czy kogoś do opieki nad chorym w szpitalu, no to też tak niezbyt zawsze wiedzą, co jak. Każda pielęgniarka od nowa musi, tu jest łazienka, tu jest to, tu wylej basen, tu to tamto, a wolontariusz by to robił już lepiej, rodzina też.
To znaczy, ja się nie zgadzam. To jest tak, że pierwsza powinność i pierwsza właśnie taka także pomoc dla rodziny, żeby to robiła rodzina. Żeby ona się nauczyła.
Tak.
Wolontariusz jest zawsze kimś dodatkowym, to znaczy jak tak. Rodzina nie może, wolontariusz pomaga. On mógłby szkolić.
Wzajemnie, właśnie. Wzajemnie, wolontariusz i rodzina, ale gdyby byli, a nie ma wolontariuszy w szpitalu.
Proszę pani, jakby pani mogła zadać pytanie księdzu i potem chcielibyśmy, aby również inni słuchacze mogli się włączyć.
No bardzo, no to ja to wszystko. Tylko
dziękuję uprzejmie pani, bardzo proszę. Ksiądz dyrektor.
Dziękuję.
To oczywiście potrzeba, ale to zależy, czy my w parafiach się konsolidujemy, czy zachęcamy proboszczów tam, gdzie nie ma, żeby powstawały grupy charytatywne, żeby się szkolić, żeby rozejrzeć i wtedy człowiek zobaczy ogrom pracy, tak. Ogrom wezwań. Jak mówił Jan Paweł, nowa wyobraźnia, miłosierdzia starzy i nowi potrzebujący.
Jest mnóstwo ludzi na emeryturach, jeszcze bardzo sprawnych, którzy
chociaż
mają
jest,
nadmiar
jest,
czasu.
Nie jest prosto wejść tak, do chorych, tak. Potrzebujących. To wymaga też przedsiębiorczości, cierpliwości. Lęk chorych jest ogromny, więc cała sztuka. Ale jak są chętni, to znajdą pole
tak,
pracy.
Odbiera zaraz następny telefon, ale ja jeszcze powiem, jak zwykle tutaj mówię o mojej parafii, z której się wywodzę, w której mieszkam, że są cykliczne szkolenia uczące opieki nad osobą chorą.
To gratulacje.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże, moje imię Urszula dzwoni z Opolska Erwolina. Chciałam po prostu, zwłaszcza po tej ostatniej wypowiedzi, powiedzieć coś takiego, potwierdzić to, co mówi ksiądz, że również uważam, że rodzina powinna się tym zajmować. Mam pewne w tym względzie doświadczenia, bo opiekowałam się kilkoma chorymi i takie świadectwo właśnie, które może dać ludziom do myślenia. Ja mam ostatnio chorą siostrę, która była w szpitalu w bardzo złym stanie i gdy ją chciałam zabrać do domu, to wszyscy, rodzina moja i pielęgniarki odradzali mi, bo była też czurną pacjentką, żeby jej nie brała, bo jak ja sobie poradzę? Że to jest po prostu, trzeba się dać spokój. Na szczęście moja siostra miała zdiagnozowane przeziłce nowotworowe, natomiast nie było wykryte ognisko pierwotne. Ale przede wszystkim uważałam, że potrzebna jest opieka. Zresztą to, co chciałam powiedzieć, to, bo że bałam się tego, bo też wcale nie miałam łatwej sytuacji w rodzinie. Trzeba ją było przewieźć tam ileś tam kilometrów, około 200. Sytuację w rodzinie nie miałam łatwej, ale po prostu tak zwyczajnie do Pana Jezusa rozmawiałam i mówiłam, poradź mi Panie, co mam zrobić. Czy jak ją zabiorę, to nie zrobić czegoś gorszego. W każdym bądź razie, tak króciutko, żeby nie przeciągać, przyśniło mi się, że wyjęłam sobie ząb i to był w kształcie serduszka. Ja się patrywałam w to. I do wieczora chodziłam z tym snem i olśniło mnie, że chciałam znaku. I go mam. Zabrałam siostrę, opiekowałam się nią, siostra wyszła, przywieziona była karetko leżąca. W tej chwili, półtora roku to trwało. W tej chwili jest u siebie, ma pomoc, ale już potrafi sama sobie radzić z pomocą oczywiście przyniesienie zakupów, posprzątanie. Też, który ją zobaczył, wczoraj właśnie rozmawiałam z nią, który ją zobaczył, to powiedział, że no, bo pantoflową pocztą dotarło, że wróciła. I taka życzliwa pielęgniarka środowiskowa odwiedziła ją tak po prostu. No i już zleciła lekarzowi, przekazała lekarzowi, ten już zajął się, zrobili badania. Siostra jest w bardzo dobrym stanie, jak na to wszystko. Powiedział lekarz, że no w ogóle to coś niesamowitego. Co
dziękujemy to, pani bardzo. To za to doświadczenie...
Znaczy, jest tak rzeczywiście, że wielu lekarzy z troski mówią, nie poradzi sobie, bo nie mają doświadczenia, że ludzie mogą się zmobilizować, szczególnie kiedy jeszcze mają większą rodzinę, przyjaciół. Tak patrzą statystycznie, że ktoś wpada w bezradność i już nic nie zrobi, bo co ma zrobić.
Tak, jest. To ważne, żeby mobilizować się. No często trzeba też powiedzieć, że często rodzina nie jest w stanie też, proszę
czasem
księdza,
jest wtedy, tak. I czasem rzeczywiście nie ma wsparcia.
Tak, oczywiście. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Bardzo proszę głośniej.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Wspominany w audycji Jan Paweł II powiedział coś takiego, że ludzie otrzymują od Boga różne talenty, ale każdy człowiek otrzymuje podstawowy talent, którym jest człowieczeństwo i może go doskonalić. Myśmy doczekali takich czasów, że człowieczeństwo w tej chwili wymaga przepisu. Żeby nie mówić za dużo słów, powiem jedno zdanie, które powiedział nasz poeta, że sprawiedliwe zrządzenie Boże, bo kto ni razu nie był człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Panie Pawle. No tak, to o czym mówiliśmy, prawda? Najpierw człowiek, godność człowieka, wielkość człowieka, jak będą właściwa hierarchia wartości, to z tego można wywieść bardzo dużo dobrych poczynań, prawda? Słuchamy Radio Maryja.
Proszę, panie doktor i pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Nie jestem lekarzem. To.
Mój syn zmarł na odleżyny pół roku temu, a był w trzech szpitalach i nikt mu nic nie pomógł. A później doktor mnie tu rodzinna zmusiła oddać go do Cieszyna, do sióstr. A tam wcale o niego nie dbali. Leżyny się tak straszne robiły, że na całym ciele, na całych plecach, na kostkach, na kolanach, no dosłownie na całe. Jak ja jeździłam do niego, bo to daleko, raz w niedzielę, to pani doktor zakryty był po samą brodę, okno otwarte, ciepło na dworzu, a na nim koszulka tak jakby była wyjęta z wody. I ja zaczęłam protestować, syna wysłałam, żeby go przebrali, ale czy go przebrali, to nie wiem, bo nie ma siostry, nie ma nikogo. Takie niedbalstwo.
Proszę pani.
I syn zmarł pół roku temu, w maju zmarł na te odleżyny. Takie miał straszne odleżyny, że w biodrze mogła wejść ta mandarynka. W ten ranę.
Proszę pani, dziękujemy pani bardzo. To bardzo bolesne doświadczenie, ale myślę, że nie można też obciążać tylko służby zdrowia, żebyśmy nie wynieśli takiego wrażenia, że to w szpitalach ludzie właśnie nie są leczeni, tylko zdarza się pewnie.
Zdarza się tak. I to, bo jest jednostka chorobowa o wrzodzenie odleżynowe. Kiedy dojdzie do tego momentu, to rzeczywiście obrzodzenie odleżynowe jest chorobą śmiertelną i wtedy często się już niewiele da zrobić. Tak. Nam się udało młodego człowieka wyprowadzić z odleżyn obrządzeń olożynowych, ale to jest, no nie jest takie proste. To leczenie jest bardzo drogie. Te środki są drogie i wymagają wielu zabiegów.
Także to nie tylko
dla
tutaj
jest
niedbalstwo, jest
to,
czy brak opieki.
Uczmy się przewracać, pielęgnować chorego co dwie godziny.
Od początku.
Nawet jeżeli ktoś trochę szarpie go, to niech się nauczy. Młodzi w internecie znajdą, jak to się robi, żeby to było lżej.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słucham.
Uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek amen.
Witam panią Basię, księdza Andrzeja.
Tak, księdza
Marek Kujawski, kłania się.
Ojej, ksiądz Marek.
Po latach.
Jak to się mówi, kopę lat.
Tak. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mówicie o tych pięknych sprawach. Ja chciałem dodać jeszcze jedną, można powiedzieć, istotną rzecz, mianowicie o tych szkoleniach była mowa, o tych przygotowaniu ludzi do służby chorym. Więc chciałbym powiedzieć, że mamy taką konferencję dla wolontariuszy. Myślę, że taka jedyna swego rodzaju konferencja, piąta już, w Radomiu odbędzie się 5, 6, 7 października.
Tak.
Jest to konferencja ogólnopolska wolontariatu hospicyjnego dla wolontariuszy. Trzeba nam powiedzieć, że poza tym, co ciągle słyszymy o wolontariacie, to nie zawsze się mówi, że wolontariuszem hospicjum jest lekarz, jest pielęgniarka, i wszyscy, którzy pochylają się nad tym z różnych zawodów, są wolontariuszami. Czy mogą być wolontariuszami. Ta konferencja jest właśnie dla tych, którzy już pochylają się nad chorymi i chcą się dołączyć inni, więc może niech usłyszą, że każdy, kto kocha człowieka, kto ma miłość serca, myślę, że każdy ją ma, może się pochylić nad chorym, może służyć w hospicjum. I my na tej konferencji będziemy mówić zarówno o leczeniu, pielęgnowaniu, jak i o tej miłości, którą bardzo potrzebuje człowiek ciężko chory, umierający. O tej miłości, którą potrzebuje rodzina tego chorego. O tej miłości, którą potrzebują sieroty, które wielokrotnie zostają po śmierci naszych hospicyjnych podopiecznych. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy nas słuchają. Mamy wolne miejsca jeszcze na naszej konferencji. Można się zgłaszać do...
Proszę podać właśnie jakieś...
Radomiu. Hospicjum tak? Królowej Apostołów. Mamy stronę internetową Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Mogę podać telefony.
Bardzo proszę.
Telefon
tak.
Zwykły 48 366 81 44 366 81 44 i ewentualnie komórkowy 605 98 02 14. Bardzo dziękuję i pani Basi za tę audycję, ale dziękuję ojcu Andrzejowi, bo on jest naprawdę wielkim człowiekiem i Warszawa powinna mu pokłony być za to, co robi. A już nie mówiąc o tym, że mieszkańcy Warszawy powinni się zmobilizować i wesprzeć to hospicjum. Robi cudowne rzeczy ksiądz Andrzej i jego ludzie, ale niestety mało tych osób jest pomagających, wspierających. Oni są gdzieś w naszych domach. Trzeba by ich wyciągnąć z tych domów. Niech ruszą do hospicjum. Niech przychodzą na szkolenia, które ogłaszamy. Niech uczą się tego posługiwania. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy każdy z nas będzie potrzebował wsparcia drugiego człowieka. Kiedy my zachorujemy. Trzeba się obudzić. To, co mówili wczoraj w Warszawie przy placu Trzech Krzyży. Niech się Polacy obudzą również do tego, żeby zaczęli służyć na nowo, bo kiedyś było to piękne i służyli. Dzisiaj coraz mniej mamy ludzi posługujących. Wolontariuszy mamy coraz mniej. Niestety prawo, które się stanowi, jest prawem nie zawsze budującym, często niszczącym to, co jest dobre i piękne, to, co jest służbą. Dlatego musimy również wszędzie walczyć o to, żeby człowiek mógł być kochany, żeby ułatwić temu człowiekowi, który chce kochać, żeby mógł kochać, żeby miał środki na to, żeby mógł się opiekować, środki na to, żeby mógł do hospicjum, jeśli jest hospicjum, dojechać do chorego. Po prostu musimy się o to modlić, ale też fizycznie musimy włączyć się w uczestnictwo. Ja o to wszystkich naszych rodaków proszę.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że to hasło do zbudzenia się to, tak jest. To jest hasło dla każdego z nas.
Ja tylko dopowiem, że te dwa najbliższe szkolenia 9 października dla młodzieży, jeszcze kilka miejsc może będzie, od 10 do 14 takie krótkie szkolenie dla wolontariuszy. Najbliższe szkolenie zaczynamy 13 października, 13-14 sobota, niedziela, pierwsza część, druga część, 11-12 listopada w sobotę od 9 do 18, w niedzielę od 9 do 16 zgłoszenia w naszym hospicjum na Tykocińskiej.
A więc hospicja robią szkolenia u księdza Marka Kujawskiego. Księże Marku, zapraszam do kontaktu tutaj z Radiem Maryja, z tą audycją. Ksiądz Marek powiedział, że ksiądz Andrzej Dziedziul z taką osobą niezwykle cenną dla Warszawy, ale ksiądz Marek również, prawda? Szczecin, oczywiście, prawda? Tak, tak. Zbudowanie hospicjum w Szczecinie, teraz Radom.
No ta konferencja jest pełna wspaniałych prelegentów, całe bogactwo treści.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Bardzo prosimy, tak, szczęść Boże.
Witam serdecznie, pozdrawiam. Jestem pielęgniarką prawie z 40-letnim stażem pracy. Aktualnie pracuję w oddziale ortopedii, siostra Seweryna z Opola.
Witam.
Odnośnie odleżyn, tak króciutko. Pacjent musi być odpowiednio dobrze odżywiony, żeby odleżyny zaczęły się goić. Rzeczywiście leczenie odleżyn jest długotrwałe. Pielęgnacja jest najistotniejsza, ale odpowiednie odżywienie.
A co to
odpowiednia
znaczy, to
ilość
odżywienie?
Białka.
Aha.
Niezbędna do tego, żeby zaczęło to wszystko regenerować się i potrzebne są transfuzje krwi, transfuzje albumin. To są kosztowne rzeczy. Także, że i oczywiście wsparcie rodziny. Współpraca, zrozumienie. Kochani, to tak na gorąco.
Proszę, siostra, proszę powiedzieć, bo tu ksiądz Andrzej powiedział, że przewracanie od początku choroby, ciągły ruch jak gdyby. I co, siostra, na to?
Bardzo dobre, potrzebne są materace przeciwodleżynowe.
Profilaktyka najpierw, żeby nie było
i
potem.
Kochani, jak ja mam 20 pacjentów na ortopedii, przede wszystkim to są osoby starsze, po złamanych szyjkach, po protezach, leżących. Jak ja jestem w stanie sama, gdzie babcie 80-90 ponadletnie nawet nie pozwalają się dotknąć.
Tak.
Muszę mieć drugą osobę. Jak jesteśmy dwie, to odwracanie częściej przychodzi. Jest moc papierów. Ale to kwestia pielęgnacji. Babcie potrafią się, czy pacjentki potrafią, czy pacjenci gryźć, pluć, przezywać. To jest nasz chleb powszedni. Jesteśmy z tym oswojone. No niemniej wsparcie rodziny jest niezbędne. Ja wiem, że często starsze osoby są same. Tu z województwa opolskiego i nie tylko. Rodzice są zostawieni czasem, bo dzieci wyjechały za chlebem, za granicę. I wolontariuszy w naszym szpitalu jeszcze nie uświadczyłam, a szpital jest największy, wojewódzkie centrum. Więc
tak.
Bardzo by się przydali.
Krąg zamknięty.
Dziękuję bardzo. To tyle, co tak na gorąco, tak na szybko.
Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie. Czy siostra jest też siostrą zakonną?
Nie,
rozumiem. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani bardzo, pani Seweryno. Ksiądz?
Znaczy, szczęść Boże, my czasem właśnie wiele osób przy tym zapracowaniu, no rzeczywiście czasu prawie nie ma, ale niekiedy może spróbować pójść gdzieś właśnie do jakiejś szkoły średniej, zawsze jedna, druga osoba zacząć. No to szukanie wolontariatu, my nie mamy problemu z chętnymi, potem z wykorzystaniem ich. Tyle szkoleń, które robimy, Mam nadzieję, że to po latach spotykamy osoby, które mówią, nie pracuję, przepraszam, u księdza, ale ta wiedza mi się przydała.
Tak, bo to, co ksiądz Marek mówi, nigdy nie wiemy, czy ktoś z naszych bliskich, czy
a
ktoś...
A musimy mieć świadomość, tak, że społeczeństwo się starzeje, chorych będzie coraz więcej i wchodzimy w sytuację, gdzie coraz więcej osób będzie musiało sobie poradzić.
No i my, jeżeli jesteśmy jeszcze sprawni, będziemy wezwani po prostu do tego, żeby wspomagać osoby takie niesprawne, potrzebujące opieki. Drodzy Państwo, 11:05. Jeszcze jeżeli będzie telefon jeden, to odbierzemy.
Telefony dzwonią cały czas, jeszcze więc jeden odbieramy. Telefon. Proszę. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Można się włączyć?
Tak,
oczywiście, tylko prosimy wyłączyć sobie radio, bo ono przeszkadza.
Tak, już słyszałam swój głos tam gdzieś. Tak?
Barbara Milanówka. Ja mam takie informacje, że Maria Treben, taka zielarka, amatorka, która bardzo duże sukcesy odnosiła, podaje nagietek do picia w herbatce i smarowanie maścią nagietkową. A poza tym powołuje się na knajpa, także prawdopodobnie jest to wiadomość wiarygodna i przekazuje przecież bardzo dużo ciekawych rzeczy. Wróćmy w ogóle do natury, do odsunięcia trucizn żywieniowych, które święta Hildegarda z kolei podaje, więc jest naprawdę...
Tak, bardzo pani dziękujemy. To jest dobra myśl. Dobrze, że ona padła w tej audycji. O żywieniu też będziemy mówili za jakieś chyba 2 tygodnie, o żywieniu w chorobie nowotworowej. Będziemy gościć Akademię Walki z Rakiem. To ważne. No, ludzie sobie radzą w różny sposób, prawda? Też każdy ma jakieś swoje sposoby na swoje własne dolegliwości.
Byle tak uważać. Jest wiele propozycji fałszywych. Ponad 50% osób korzysta z różnych szamanów, coś tam wyczyta, nie szuka dobrej wiedzy i niestety to też jest nasze przykre doświadczenie. Znaczy jest, ja rozumiem tych ludzi.
No właśnie,
ja ich rozumiem.
Szuka się wszędzie po prostu.
Z tym,
jak
że
nie zawodzą środki.
No dobrze zapytać się jeszcze kogoś, kto, jeżeli się da zapytać kogoś, kto się zna, czy to naprawdę jest pomocne, szczególnie kiedy niektóre tak zwane pomoce, jakieś proszki, nieproszki, kosztują ogromne pieniądze, a potem rodzina po śmierci jest zadłużona.
Tak. Dziękuję bardzo. Proszę księdza, kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że ksiądz z Warszawy przyjechał, mając dzisiaj jeszcze dodatkowe obowiązki.
O 16 w Warszawie grupa niepełnosprawnych. Ale te rzeczy, nawet jeżeli do jednej osoby, która się zaangażuje w te sprawy, także i prawne, dotrzemy, ktoś zachęci kogoś do takiego bardziej systematycznego, trudnego działania, to zapraszam jeszcze raz. Informacje na naszej stronie internetowej dotyczące i konferencji, i innych spraw.
Może jeszcze powtórzmy, kiedy ta konferencja jest.
Konferencja 23 października na Uczelni Łazarskiego. Na naszej stronie www.hospicjum-domowe.waw.pl można i o konferencji, i o innych sprawach wyczytać, a zgłoszenia dla tych, którzy są gotowi i mają predyspozycje i możliwości różnego działania nad tymi zasadniczymi sprawami opieki zdrowotnej w Polsce, www.spotkania.lazarski.pl/organizacje pożytku publicznego razem.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych gościliśmy księdza dyrektora hospicjum domowego Warszawa-Praga. W Warszawie jest jeszcze hospicja, na pewno są stacjonarne,
bo jest stacjonarne i domowe też
domowe,
są.
Tak. Wy jak gdyby uzupełniacie to. Czy tylko z Pragi osoby?
Znaczy, Praga i okolice jeżeli ma się takie nadpracowania, gdybyśmy powiedzieli, że jeszcze gdzie indziej, to byśmy po prostu byśmy zginęli. Gdybyśmy przyjmowali innych chorych niż tych, które możemy, też byśmy zginęli. Szkolimy i robimy, co możemy.
Tak.
Ogromny wysiłek i to jeszcze raz Bóg zapłać za ten wysiłek moim współpracownikom, przyjaciołom hospicyjnym.
Tak, i trzeba jeszcze przypomnieć, że wkrótce będziemy mogli dokonywać odpisów, tak, z 1%. Warto, żeby zanim dokonamy odpisu, żeby się zastanowić, proszę Państwa, na jaki cel te nasze 1% przekazujemy. Godzina 11:10, a więc kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu. Pozdrawiam wszystkich księdza współpracowników. Życzę dużo siły i dużo osób takich, które by wspierały. Tak samo jak wszystkich hospicjantów z Polski pozdrawiamy. I te osoby też, które są pod opieką hospicjum. Ja pozdrawiam panią Anielę z Torunia bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo ojcu Janowi Królowi za realizację programu. Żegnam się z państwem Barbara Momot.
I ksiądz Andrzej Dziedziu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nadziei, że z Panem Bogiem wiele możemy zrobić.
Tak, dzięki.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję i księdzu, i pani Barbarze. Oczywiście serdecznie gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają, zwłaszcza ludzi chorych, cierpiących,